Miesięcznik Znak. Stacja Literatura na głos. Anna Marchewka. Opieka. Wzięłam na rękę 3-letnią córkę i wyszłam do ogrodu przed domem moich rodziców. Matka siedziała na werandzie, ubrana na czarno, a był to kolor, który rzadko u niej widywałam i wpatrywała się w zieleń. U jej stóp, przy palcach wystających z sandałów, kwitł niecierpek, samosiejka. Był wczesny wieczór, moment, w którym niebo wyglądało jak wyblakłe. Usiadłam obok z córką na rękach. Sukienka matki, która wydawała mi się czarna, okazała się fioletowa w drobne kropki, wyszyte nicią w podobnym kolorze. To była jedna z jej ulubionych letnich sukienek. Córka patrzyła w dół, bawiąc się kokardką przyszytą do bluzeczki. Nagle matka wstała i ruszyła przed siebie, skarżąc się na zaniedbany ogród. Nie zajmowałam się nim, odkąd zmarł ojciec. Z żywopłotu sterczały gałęzie, tu i ówdzie kwitły nieznane gatunki, nie to chwasty, nie to rośliny ozdobne. Trawnik był suchy i zadeptany. Rzeczywiście, wypadał mizernie, jeśli porównać go z czasami, gdy jeszcze nie był całkiem zapuszczony, bo z zaangażowaniem dbał o niego dziadek. Co poradzisz? Zawsze było przy nim tyle roboty. Dom należał do rodziny matki, a mój ojciec, który się w nią żenił, zachorował i zmarł jeszcze przed swoimi teściami. W tym domu moja matka wydała mnie za mąż, opiekując się obłożnie chorym mężem, pochowała schorowanego ojca, a teraz sprawowała opiekę nad starzejącą się matką, przykutą do łóżka. Mieszkał tu jeszcze mój młodszy brat, który nie wytrwał długo w żadnej pracy, a który zajmował się jedynie swoim komputerem. Nagle zauważyłam foliową torbę leżącą kawałek przed nami na trawniku. Co to? Śmieci? Matka obróciła się szybko i spojrzała na mnie. Co? Zmarszczyła brwi. Mówię o tym białym worku. Dziwne spojrzenie. Jej oczy były jak pokryte błoną. Ach to! Zacisnęła mocno powieki, jakby rzucił się na nią z nienacka jakiś skrzydlaty robal. Po czym powoli otworzyła je i wyszeptała mi prosto do ucha. To pomidory. Pomidory? Matka wstała. Torba była mocno używana i zmięta, a gdy je podniosła, ze środka wypadły 3 czerwone pomidory i potoczyły się po trawniku. Intensywna barwa ich napiętej skórki odcinała się wyraźnie na tle spalonej słońcem trawy, z naszej grządki. Za frontową częścią ogrodu kryła się niewielka działka i rzeczywiście był sezon na pomidory, ale przez pogodę większość owoców miejscami dojrzała, a miejscami pozostawała zielona i twarda. Te, które leżały przed nami, nie były takimi niedoróbkami. Wyglądały na dojrzałe i pyszne. Pamiętasz go? Mama wymówiła nazwisko, które nic mi nie mówiło. Tak jakby wspominała naszego dobrego znajomego. Przychodzi po pomidory, zbiera je i potem rozdaje. Komu rozdaje? Po okolicy. Ale dlaczego? Tato go o to poprosił. W oddali, w powietrzu, unosił się jakby szum rozmów. To cykady. Wiem, że tatuś miał taki charakter i znajomemu pozwoliłby na wszystko, ale rozdaje je za darmo, a ludzie jeszcze komentują, że im się nasze pomidory nie podobają. Źle podlane, robaczywe, zresztą w ogóle odmiana nie taka. A on wszystkiemu przytakuje i potem wraca z tymi pomidorami do nas. Najpierw zabrał, a potem tak zostawił. Naprawdę? Naprawdę. Coś takiego. Zastanawiałam się przez chwilę, jak zareagować. Wreszcie powiedziałam tylko, czy to nie świństwo? Chciałam ująć to jakoś inaczej, ale nic nie przyszło mi do głowy. Matka przytaknęła. Naprawdę świństwo. A wszystko to po śmierci taty. Kei-chan. Niespodziewanie wykrzyknęła imię mojej córki. Zerknęłam na małą, ale ona wpatrywała się w pomidora leżącego u stóp mojej mamy. Lampa słońca odbijała się od gładkiego owocu i od jej ciemnych oczu. Pojedynczy, biały odblask. Głos mamy drżał. Nawet ty. Halo. Ktoś nawoływał od strony furtki. Drobny, starszy pan z łysiną stał za płotem i zaglądał do środka. Miał taki sam mysi sweter, jaki nosił dziadek. Zgarbione plecy i miłą twarz, która wyglądała znajomo. Uśmiechał się do mamy. Gdy ją dostrzegł, zawołał. Furukawa-san. Mama nie odpowiedziała. Podbiegła do mnie i przysiadła się blisko, tuż obok mnie. Furukawa-san. Słysząc nazwisko, na które nie reagowałam od tylu lat, zapragnęłam mu odpowiedzieć, ale mama powstrzymała mnie, ściskając mocno za kolano. Trzeszczenie cykad brzmiało jak skwierczący na patelni olej. Spostrzegłam, że coś zaczyna się podnosić i przysłaniać mi widok. Coś czarnego, nie, coś ciemnego. Zdążyłam westchnąć i dookoła zapadł zupełny mrok. Taki, że nie widziałam córki na moich kolanach, mamy obok, ani ogrodu. Nawet w bezgwiezdną i bezksiężycową noc nie było tak ciemno jak teraz. Zamknęłam oczy. Coś ciepłego dotknęło moich pleców. Wzdrygnęłam się, ale to tylko matka wyciągnęła rękę i mnie pogłaskała. Drugą ręką objęła moją córkę. Trzymała nas obie, tworzyłyśmy jeden trójkąt. Ja też zacisnęłam ramiona, którymi jej przytulałam córkę. Jej plecki unosiły się miarowo, gdy oddychała, a gdy zbliżyłam policzek do jej buzi, czułam zapach jej śliny. Już dobrze. Nikt zły cię nie zabierze. To teraz najważniejsze. Pachniało pomidorami. Trzymając nas w ramionach, mama kiwała się w górę i w dół. Tak jakby przestępowała z nogi na nogę w wysokich chodakach. Mlask, mlask. Odgłos czegoś lekkiego, podczas gdy ciemność stawała się coraz czarniejsza. Nie znałam większej ciemności, a jednak okazało się, że mogło być jeszcze mroczniej. Z głębi tego mroku dobiegł nas głos staruszka. Furukawa-san, to te nasze, te co zawsze. Na stopach poczułam krople wody. Coś świeżego, trawiastego. A to dziękuję. To był głos kobiety, wysoki i lekko drżący. A to dziękuję, mama. Przekaż, że czekamy, aż poczuje się lepiej i pokaże się tu, dobrze? Mama się ucieszy. Dziękuję. Trzeba się trochę zmusić i wyjść na powietrze najgorzej, jak już kogoś przykuje do łóżka. Starzy ludzie muszą dbać o nogi. A to dziękuję. Niech pożyje jeszcze, też za twojego tatę. Mama się ucieszy. Ha, ha. Ha, ha. Szu, szu, szu. Szu, szu. Cykada zerwała się do lotu, bzycząc głośno. Tu idę. Teraz skrzypi furtka. Mama zwolniła objęcia. Powoli otworzyłam oczy. Znów byłam w naszym ogrodzie wieczorową porą. Niebo zaczęło żółknąć, fruwały nietoperze. Widziałam staruszka, który oddalał się od furtki. Od tyłu wyglądał niemal jak dziadek. Mama odetchnęła i wypuściła mnie z rąk. Wyczułam wiatr na mokrych od potu plecach. Przy mamie leżała biała reklamówka z czymś okrągłym w środku. Przez folię przebijała czerwień. Okrągły, czerwony. Rozmiaru jednej dłoni. Pomidory? Słyszałyśmy, jak babcia wysokim głosem woła mamę do domu. Mama weszła do środka. Wstając, trąciła torbę, z której wysypały się pomidory. Nie wiedziałam dlaczego, nagle poczułam zapach sosu sojowego i cukru. Gdzieś obok kolejna cykada zaczynała koncert. Opowiadanie Opieka pochodzi z trzeciej już książki, choć dopiero pierwszej w języku polskim. Została ona przełożona z japońskiego przez Annę Wołcysz. Hiroko Yamady, docenianej i nagradzanej, na koncie ma m.in. nagrodę imienia Akutagawy, japońskiej pisarki młodego pokolenia, młodszego. Urodziła się w 1983 roku w Hiroshimie. Ogród to zbiór opowiadań, 15 opowiadań, Wróżeganie, Pajęcze lilie, Dogrywka, Zagubiony w zoo, Nieuwaga, Wizyta u ciotki, Piskorz, Głos w ogrodzie, Mądry pies, Ogromny ogród, Prognoza, Opieka, Kraby, Zielone słodycze i Pająk domowy. Jest ten zbiór świetnym wprowadzeniem do twórczości Oyamady. Jak twierdzi autorka przekładu, właśnie w tym zbiorze pisarka okazuje się z tej najdojrzalszej strony. Literatura japońska, współczesna literatura japońska coraz częściej przekładana jest na język polski. Ogród jest już nie tyle wyjątkiem, ciekawostką, co częścią większego zjawiska w literaturze przekładanej na język polski. Nie jest Ogród, jak już wspomniałam, pierwszą książką autorki tego pokolenia. W ubiegłym roku na przykład ukazał się fenomenalny zbiór Układane. Ten tytuł jest zapisany w taki sposób, by można było go czytać na dwa sposoby. Aoko Matsudy. I ten fenomenalny rzeczywiście debiut dostrzeżony został przez krytykę literacką w Japonii i też zainteresowanie krytyczno-literackie tamtejsze spowodowało, że książka szybko została przetłumaczona na język polski. Matsuda, urodzona w 1979 roku, jest nie tylko eseistką, pisarką, ale też filolożką angielską i tłumaczką. Jej opowiadania ukazały się również nakładem Tajfunów. Właśnie Tajfuny wydały Ogród. Została okrzyknięta jednym z najciekawszych głosów młodszego pokolenia. I Matsuda podejmuje bezkompromisową i literacko przejmującą dyskusję z tradycyjnym, konserwatywnym modelem relacji społecznych, ale dyskutując ze współczesnością, z teraźniejszością, używa środków niepublicystycznych, środków literackich, awangardowych. Nie wychodzi w oczywisty sposób naprzeciw oczekiwaniom czytelników i czytelniczek. Oczekiwaniom, które pokrywają się z tym nurtem popularnym, gatunkowym. Oprócz Aoko Matsudy, urodzonej w 1979 roku, jak już powiedziałam, to pokolenie, końcówka lat 70., początek lat 80., w ostatnich latach dotarły do nas książki Sayaki Muraty, między innymi Sayaki Muraty, jej Dziewczyna z Konbini, to również mocno krytyczna, jak książka Matsudy, wobec obowiązujących reguł społecznych, powieść tym razem. W przypadku Dziewczyny z Konbini mamy do czynienia z taką przerysowaną groteską, która stawia pytania o to, gdzie są granice konserwatyzmu we współczesnym świecie, we współczesnym, boleśnie konserwatywnym społeczeństwie japońskim. I przypominając różne nazwiska gwiazd literatury japońskiej, bo obie te autorki przeze mnie już wspomniane, oprócz Hiroko Yamady, nagradzane, doceniane, nie mogę nie przypomnieć przy okazji Yoshimoto Banany i jej kuchni. Również w tamtej powieści w zupełnie innym trybie, stylu napisanej te kwestie społeczne się pojawiają. I Ogród świetnie wybrzmiewa w tym towarzystwie. Używam słowa wybrzmiewa i to jest naprawdę dobre słowo w tym miejscu, bo jak podkreśla tłumaczka w posłowie dołączonym do Ogrodu, teksty Oyamady nastawione są na oddanie nagłosowości, na wielogłosowość i muzyczność narracji jest tutaj kluczowa, cecha charakterystyczna opowiadań. No ale było to też wyzwanie dla autorki przekładu, która postanowiła pomóc polskim czytelnikom i czytelniczkom, bo ta wersja polska zawiera takie znaki interpunkcyjne, których w oryginale nie znajdziemy. Te znaki interpunkcyjne miały wydobyć z gąszczu głosów kolejne, tak by one wybrzmiały osobno, byśmy jednak w tym ogrodzie, w tym gęstym ogrodzie się nie pogubiły. Prowadzi nas tłumaczka, już autorka przekładu, tak przez ten ogród, by zaznaczyć miejsca przejść i też granic, jakby w polszczyźnie na tę wielogłosowość jeszcze nie było miejsca, jakbyśmy na tę wielogłosowość nie byli przygotowani. I występuje, można tak powiedzieć, występuje tłumaczka w ten sposób przeciw tłumaczonemu tekstowi, postępuje wbrew temu tekstowi, wybiera, jak rozumiem, czytelność. Stawką ma być tutaj czytelność, a w oryginale, jak można się domyślać, to jest jednak odczuwalne, nawet w tym tekście polskim, w którym pewne granice zostały, granice mowy konkretnych postaci zostały wskazane, że Hiroko Yamada miała taką ambicję opowiedzenia świata przelewającego się, świata, który granice przekracza, granice nie tylko właśnie międzygatunkowe, między tak zwaną naturą i tak zwaną kulturą, ale właśnie ta wielogłosowość i muzyczność podpowiada, że twardo ustawiane granice nie pomagają nam w procesie rozumienia samych siebie, innych, świata otaczającego nas, świata właściwie, w którym jesteśmy, bo konsekwencją takiego myślenia o świecie, w którym te granice się nie tyle zacierają, co przelewają się postacie, istoty występujące w tym świecie, jest to, że nie tyle postacie ludzkie są otaczane przez inne istoty, ale stanowią z nimi część większej całości, współ z nimi istnieją. Również dialekty nie zostały oddane w polskim przekładzie. Taką decyzję podjęła tłumaczka. Jak podkreśla Anna Wołcysz, w oryginale już bez dodatkowych wyjaśnień widać różnice społeczne, rozziewy między ludźmi, dramaty społeczne, ale przede wszystkim rodzinne. Wskazuje użycie tych dialektów na źródła wykluczeń społecznych i tego wszystkiego w polskiej wersji językowej nie znajdziemy, ale wcale nie zacierane są te dramaty, wcale te różnice i rozziewy nie giną, kto wie, może nawet są jeszcze wyraźniejsze. We wprowadzaniu elementów dialektu zawsze pojawia się, na pewno w polszczyźnie, takie niebezpieczeństwo karykatury, niezamierzonej karykatury. I by tego niebezpieczeństwa uniknąć, dialektu w polskiej wersji językowej nie znajdziemy, elementów dialektu nie znajdziemy, ale mocno wybrzmiewa historia nieudanych awansów społecznych, opowieści o opuszczonych domach, rodzicach, całych wspólnotach. Nowoczesna Japonia ma sporo za uszami, wynika nie tylko z tego zbioru opowiadań, nie tylko z ogrodu, ale i z innych wspomnianych już przeze mnie wcześniej utworów. Postęp cywilizacyjny wcale nie idzie pod rękę, nie idzie równo w parze ze zmianami obyczajowymi. Wzorce kulturowe nadal są konserwatywne, co uderza przede wszystkim w kobiety. Oyamada przygląda się domom, stawia pytania, nie do przeoczenia pytania. Szczęśliwie nie zawsze chce na nie odpowiadać, a raczej zostawia nas osoby czytające z tymi pytaniami. Musimy sobie z nimi jakoś poradzić. Możemy je też rzecz jasna zawiesić. Nie musimy koniecznie stawiać diagnoz. Nie musimy jednoznacznie na te pytania wywoływane przez opowiadania o Yamadę odpowiadać. Z czego dom się składa? Jakie, czyje cienie kładą się na nim? Jakie, czyje cienie dostają się przez okna lub przez szpary u drzwi do tego niby bezpiecznego domu. Czy ta struktura, uparcie podtrzymywana struktura tradycyjna, tradycyjna rodzina, konieczność zawierania małżeństwa, nacisk wywierany przede wszystkim na kobiety, nacisk na doświadczanie macierzyństwa, nierówny rozkład praw i obowiązków, czy na pewno tak musi być? Czy te koszty, jakie trzeba zapłacić za tę sytuację, nie są za wysokie? Można podejrzewać, że odpowiedź tutaj jest raczej oczywista, ale nie są to teksty publicystyczne. Jeszcze raz to podkreślę. Poznajemy bohaterów i bohaterki opowiadań o Yamadę we wnętrzach. To są takie sytuacje intymne, we wnętrzach, w sytuacjach intymnych. Zwykle przed lub po wejściu w małżeństwo. Poznajemy ich w okolicach wchodzenia do nowego domu. Po zawarciu małżeństwa trzeba się przeprowadzić, trzeba zmienić mieszkanie na większe albo w ogóle na dom, tak by znalazło się tam jeszcze miejsce dla dziecka. I zwykle w tych nowych przestrzeniach, które mają być przestrzeniami właśnie bezpiecznymi, pełnymi szczęścia, zaczyna się dziać coś dziwnego. I ta rzeczywistość, to spełnione marzenie o założeniu rodziny, o macierzyństwie, to marzenie obowiązujące nadal konserwatywnym społeczeństwie nagle zaczyna wyglądać jak zły sen, trochę jak z koszmaru zaczynają te sceny z życia małżeńskiego wyglądać. Nawet pojawiają się pytania, czy naprawdę to wszystko się wydarzyło, czego doświadczam. Ta podwójność rzeczywistości, sobowtóry, ni stąd, ni zowąd, mieszające w codzienności, ni stąd, ni zowąd, pojawiające się tajemnicze zwierzęta, rośliny o niezwykłych mocach, właściwościach, wchodzą do tych niby bezpiecznych domów i wywołują niepokój. Niepokój, który zniknąć w żaden sposób nie chce. Nawet nie o rację pyta Oyamada, ale w tych najbardziej niezwykłych, mrocznych opowiadaniach. Nawet nie o to, kto ma rację, co się naprawdę komu wydaje, ale stawia pytanie o to, co się naprawdę komu wydarzyło. Czy to były tylko przewidzenia, czy to, czego doświadczamy, czy ten niepokój, którego doświadczamy w tym spełnionym śnie, czy to zaistniało naprawdę. Wyjątkiem jest w tym zbiorze pierwsze opowiadanie, Wróże Ganie. To jest opowiadanie okołorozwodowe. 40-letnia bohaterka wraca do domu i to też jest opowiadanie, przejmujące opowiadanie o niemożliwym powrocie do domu. Dom pełen milczenia, dom w jakiś sposób spustoszony. Pustka domów przedstawianych przez Oyamadę jest przejmująca. Ona w tym rodzinnym domu nie może zrozumieć, jak do tego wszystkiego mogło dojść. Milczenie, które wypełnia tę przestrzeń rodzinnego domu, ona od razu rzecz jasna wchodzi w rolę dziecka, gdy wraca do rodziców. Rodzice nawet nie czynią jej wyrzutów, bo ona wyjechała z domu, porzuciła ten rodzinny dom i rodzinną miejscowość gdzieś daleko od centrum. Rodzice niby rozumieją, że jej odejście do lepszego świata było konieczne, ale też widać, jasne jest to, że to był rodzaj zdrady dokonanej przez dziecko, takiej najprostszej i najboleśniejszej zdrady, która wiązała się z brakiem obecności, zwykłej obecności. Prawie w ogóle nie odwiedzała swoich rodziców wraz z mężem. Można domyśleć się, że ta różnica klasowa czy też kastowa miała tutaj znaczenie. W związku z tym po tych paru latach życia w wielkim mieście nie mają też o czym rozmawiać. I ta opowieść o domu, który się rozpadł, o zagładzie domu, tak można powiedzieć, to też jest opowieść o tym, gdzie szukać ratunku w sytuacji, w której porozumienie nie jest możliwe, bo języki się wykluczają nawzajem, te języki, którymi postacie się posługują, wykluczają się nawzajem. I to ten stary obrzęd wróżegania, w którym również ma wziąć udział główna bohaterka tego opowiadania, okazuje się, że rodzice długo odprawiali ten obrzęd w nadziei na to, że szczęście córki, mimo ich poczucia utraty, zostanie utrzymane. Ona też się wybiera na tę uroczystość, ale właściwie nie wie, o co ma prosić. I ta pierwsza opowieść w zbiorze, to pierwsze opowiadanie w zbiorze wydaje się znaczące, że właśnie niekoniecznie to zestaw odpowiedzi jest pomocny. Więcej nawet te wszystkie gotowe wzorce, wzory odpowiedzi mogą zaprowadzić w sam środek kłopotów, w samo serce ciemności. Być może brak odpowiedzi na pytania, co dalej, co teraz, co robić, co mam ze sobą zrobić i co się tak naprawdę wydarzyło, jest w nieoczywisty sposób pomocna. W tym uporządkowanym i podporządkowanym sztywnym planom, zasadom, świecie wiadomo, jaki jest przepis na sukces zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wystarczy, tak się wydaje, to widać wyraźnie na przykładzie bohaterki pierwszego opowiadania już, że tylko się wydaje, że wystarczy jak w grze przechodzić przez i na kolejne etapy, by być szczęśliwą, być szczęśliwym, by właśnie osiągać jednoznacznie rozumiany sukces. Co zatem dzieje się w światach Oyamady? Bo coś się dzieje, coś niezwykłego. Już nie tyle kłody rzucane są pod nogi, tworzone przez nią postacią, może jakieś kłódki ewentualnie, ale wcale nie są to jakieś duże wydarzenia, duże sprawy. Ale te nieznośne ciężary spadające na bohaterów i na bohaterki tworzone przez Oyamadę można by zlekceważyć. Nic się przecież nie stało, bo mało kto chce, może ma ochotę rozmawiać o tych niesamowitych wydarzeniach, tak jakby milczenie mogło wymazać te niesamowitości. Mało mówi się wprost o zdradzie, o pragnieniach, o niezaspokojonych pragnieniach, o zawiedzionych nadziejach, o utratach, o tęsknotach, o zranieniach, o samotności, o pustce i o lęku. O lęku, który nie opuszcza większości z tych bohaterów i bohaterek. Gdzieś na marginesie każdego z tych opowiadań czai się myśl, że przepis na szczęście to przepis na udrękę. Być może przepis na szczęście, to przepis na udrękę i że utraty nie da się nadrobić, nigdy nie da się nadrobić. Próby absolutnej kontroli rzeczywistości, wprowadzenie w życie doskonałego planu, planów, przynoszą zatrważające rezultaty. Dzieje się coś i spoza ramy, roli, zadania przedostaje się, przelewa się cień z przeszłości, o której nie powinno się mówić, żeby porządek bieżącej sytuacji został zachowany. Porządek jest tu najważniejszy w tym świecie. Ale nie udaje się to, bo im sztywniejsze ramy, tym silniejszy atak wypieranej pamięci, wypieranych pragnień. Nowoczesność jednak nie jest w stanie odeprzeć, trwale, skutecznie odeprzeć naporu, nie jest w stanie poradzić sobie z istotami nieludzkimi, z istotami, które robią co chcą, pojawiają się poza planem, jak pajęcze lilie, te kwiaty umarłych, pojawiają się w tytule jednego z opowiadań, czy gekon w nieuwadze, czy może samosiejka niecierpka w opiece. Nadchodzą. Niewidowiskowe, niewielkie, niby mało znaczące, a jednak o sile zdolnej do przekreślenia dążenia do tak zwanego szczęścia. Sporo w tych opowiadaniach postaci nadłamanych, postaci, którym coś się wydarzyło, coś takiego się wydarzyło w ich życiu, czego nie da się ominąć, pominąć. Ta wyrwa, ten ślad po wydarzeniu, często nienazwanym, jak już wspominałam, ledwo sygnalizowanym, jest z perspektywy osoby czytającej nie do przeoczenia. Ale i same te postacie przeczuwają, że potykają się o własne nogi, że czują jakby z jakiejś niedookreślonej rany, nie mogą wskazać tego konkretnego miejsca, z jakiegoś właśnie niedookreślonego uszkodzenia na powierzchni uchodziło z nich powietrze, energia, siła. Jakby ten wyciek był nie tylko niekontrolowany, ale no właśnie nie do zlokalizowania. Jakby skazane były już na zawsze, być może na zawsze, na życie, nie życie w takiej kondycji. Ogród Hiroko Oyamady być może najlepiej, najwyraźniej koresponduje z twórczością Hiromi Kawakami. Mam tu na myśli zbiór opowiadań Nadepnęłam na węża, które ukazały się nakładem wydawnictwa Charakter ponad dekadę temu. Tam też dużo niesamowitości miało miejsce i to przelewanie się światów ludzkiego i nieludzkiego było uderzające. Książka ukazała się w przekładzie Barbary Słomki, czy Niedźwiedziego Boga, który też ostatnio ukazał się również nakładem Tajfunów, tego samego wydawnictwa, które opublikowało Ogród. No, napięcie między światem ludzi, światem stworzonych przez ludzi i dla ludzi i z tym, co owi ludzie nazywają naturą, zdaje się niezwykle mocno zajmować Oyamadę. Ten tytułowy ogród, czym on jest? Mamy tutaj ogrody z roślinami, ogrody, w których pojawiają się zwierzęta i to są takie zwykle mniejsze zwierzęta niż większe. Mamy żaby, pająki, gekony, mrówki. Ale mamy też ogród zoologiczny, takie miejsce uosobienia potworności, miejsce rozrywki i cierpienia. Ogród jest polem doświadczalnym dla ludzi ogarniętych rządzą kontroli, a być może jest przestrzenią splątanych ścieżek, roślin, wymieszanych czy mieszających się głosów, bo te ogrody, które portretuje Hiroko Oyamada, to są takie ogrody, w których zwycięża dzikość, w którym pojawiają się niechciane, niezaplanowane rośliny, które przychodzą, nie wiadomo skąd nikt ich nie wysiewał, nikt ich nie zapraszał do tego towarzystwa, a one pojawiają się i tak. A może są jednym i drugim. Ten splot rządzy kontroli i zwycięstwa nieobliczalności składają się na ogrody Hiroko Oyamady. Kontrola, nadmierna kontrola prowadzi do jej kontroli, utraty. W końcu utrata niewypowiedziana, utrata zarządza, z czasem zarządza postaciami z opowiadań Oyamady, bo to nie jest zbiór, jak już powiedziałam, prostych, publicystycznych tekstów, co mogłoby sugerować niejedno streszczenie, albo przejaw fascynacji folklorem, kulturą ludową, których elementy trudno przeoczyć w opowiadaniach, nawet bez specjalnego przygotowania, nawet bez jakiejś głębokiej wiedzy na temat kultury, ludowej kultury japońskiej. Kwiaty mówią, zwierzęta, owady, pająki pojawiają się tu nie bez przyczyny. Znaczą, ale co znaczą? Jak dokładnie znaczą? Właśnie tutaj żadnych dokładnych znaczeń szczęśliwie nie dostaniemy, bo nie używa prostych kluczy o Yamada, prostej mowy kwiatów na przykład, choć wcale jej nie ignoruje. Ten przywołany już przykład pajęczych lilii, choćby czy w tytułowym opowiadaniu suszona bylica pospolita, wykorzystywana do odpędzania złych mocy, złych duchów, wzywa raczej Oyamada do podjęcia przygody wyobraźni. Pokazuje w opowiadaniach zgromadzonych w ogrodzie, do czego literatura fikcjonalna może się przydać. Przełamywania stereotypów, do wychodzenia poza ramy poznawcze, po to, by objąć to, co w takiej prostej fabule jest nie do objęcia. I objąć to, co wydawać by się mogło nienazywalne. Właśnie w tym zgiełku, w tym zderzeniu, w tej wielogłosowości, w tym gąszczu ogrodu wybrzmiewa coś na styku, coś, czego się wprost nie nazywa, a co właśnie wybrzmiewa pomiędzy, widoczne jest w gromadzie, widoczne jest w zderzeniu. Literatura fikcjonalna, ta odwołująca się do klasyki modernizmu, przepisująca ją czasem, tutaj w ogrodzie Hiroko Oyamady znajdziemy opowiadanie Głos w ogrodzie, tak zatytułowane, i ono zostało napisane na motywach opowiadania Krzyk żurawia Junichiro Tanizakiego, klasyka, którego utwory dostępne są również po polsku. Taka literatura fikcjonalna, wysoka, artystyczna, odwołująca się do tradycji awangardowych, modernistycznych, jest w stanie dyskutować ze współczesnością tym ostrzej i tym wyraźniej, im odważniej odrzuca pokusy podporządkowania się prostym fabułom dosłowności, im odważniej odrzuca pokusy wystawiania recept na ból, nie tylko na bolączki. Oyamada zostawia rany po utracie otwarte, nie podpowiada, jak je zamknąć, ale i nie zwodzi, nie łudzi, że zbyt długo można je ignorować. Dogrywka. Pojechaliśmy do domu mojej dziewczyny, żeby posprzątać w szopie. Byliśmy na etapie, kiedy większość ludzi planowałaby ślub, a dom, w którym mieszkała z rodzicami, odwiedzałem już trzeci raz. Za pierwszym razem jedliśmy ciasto, za drugim sami przyrządzaliśmy sushi, zawijając ryż doprawiony octem w arkusze suszonych wodorostów, podczas gdy jej ojciec do wtóru wieczornego meczu baseballu dawał pokaz prawdziwie parszywego zachowania. Wiedziałem, że matka mojej dziewczyny rozwiodła się, a ojciec jest tak naprawdę ojczynem, ale gdy usłyszałem, jak się wyraża, zrozumiałem, że są zżyci jak prawdziwa rodzina. Trzecie odwiedziny i już sprzątanie szopy. Miałem poczucie, że to trochę za szybkie tempo jak dla mnie, ale na pewno uświadomiło mi, że moja dziewczyna też myśli o ślubie. Może nie w ciągu najbliższego roku, ale za 10 lat pewnie będziemy małżeństwem z jednym lub dwójką dzieci. Tak daleko sięgałem w przyszłość wyobraźni. Chyba z 10 lat nikt nie zaglądał do tej szopy. 10 lat temu robiliśmy remont. Mieliśmy ją wtedy wyburzyć, ale tyle mieliśmy na głowie, że nie było się komu za to zabrać. Odłożyliśmy to i minęła dekada. Pamiętam, miałam wtedy egzaminy na studia, ale było z tym roboty. Tak, dom w rozsypce, a ty cała w nerwach. Potem jeszcze doszedł mój drugi ślub. Cały czas coś się działo. Nikt nie miał czasu myśleć o tej szopie. Matka z córką rozprawiały tak jedna przez drugą, prowadząc mnie do szopy. Ojciec siedział w salonie, oglądał południowy mecz i wyglądało na to, że nie będzie brał udziału w sprzątaniu. Matka otworzyła drzwi szopy kluczykiem. Dziwnie zapachniało. Nie zatęchłym przez 10 lat powietrzem, ale jakby właśnie ktoś przed chwilą skończył gotować. Czuło się odór podgrzewanych starych kawałków mięsa, ryby i zepsutych warzyw. Smród szybko się jednak rozwiał i zastąpił go zapach kurzu i pyłu. Wejdź. Zrobiłem krok, a obie kobiety głośno westchnęły. W środku panował większy porządek niż przypuszczałem. Zakurzone kartony ułożone równo jak pod sznurek, pudełka dokładnie opisane dużymi literami, naczynia jeden, książki itd. Moja dziewczyna odezwała się do matki zachrypniętym głosem. Nie tego się spodziewałam. Rzeczywiście, jest jakoś czysto. Wszystko na swoim miejscu. Wyciągniesz te kartony? Jasne, obróciłem się. Obie stały na zewnątrz jakiś krok od drzwi i nie miały zamiaru wchodzić do środka. szopa była mała, ale spokojnie pomieścilibyśmy się w trójkę. Widząc moje spojrzenie, dziewczyna odezwała się: nie mogę wchodzić w taki kurz, wiesz, alergia. Alergia? Tak, tak, córka ma alergię na kurz. Dlatego musiałem poprosić ciebie. Musimy polegać na tobie, dziękujemy. Założyłem rękawice, które mi pożyczyły, i w milczeniu zabrałem się do pracy. Kątem oka zauważyłem, jak matka kładzie rękę na ramieniu córki. W głębi znalazłem jedno krzywo postawione pudło bez napisu. Zaskakująco ciężkie. Przez szparę dostrzegłem kilka białych, podłużnych przedmiotów leżących jeden na drugim. Kręgle. Kręgle? Wyszeptałem: proszę? Zapytała matka. Nic, znalazłem kręgle. Zmarszczyła czoło i spojrzała na córkę. Niepotrzebne do wyrzucenia, odparła sucho, dając mi znak brodą. Jakby tylko na to czekała. Nie widziałem u niej wcześniej tak nieprzyjemnego spojrzenia. To też na zewnątrz? Przytaknięcie. Wytargałem wszystkie pudła, ale bez wyraźnego entuzjazmu z jej strony. Ostatecznie ani matka, ani córka nie weszły do tej szopy. Stały na zewnątrz, rzucając tylko komentarze. To do spalenia? Patrz. Twój budzik z Doraemonem. I tak dalej. Wyciągając worki na śmieci i rozkładając na płasko kartony. Pudła z kręglami nawet nie dotknęły, tylko ja, jeden, spociłem się jak pies. Na rękawicy znalazłem też rozgniecioną mrówkę. Gdy skończyliśmy, był już wieczór. Dziękujemy, proszę, przygotowałam ci kąpiel. Miałem koszulę na zmianę, ale nie wziąłem bielizny. Pobrudziłeś się tylko na wierzchu. Możesz zostać w samych majtkach. Dostałem więc ręcznik, zaprowadzono mnie prosto do łazienki. Czułem się zupełnie, jakbym to ja był brudem. Woda była gorąca, łazienka czysta, ani śladu pleśni. Matka musiała być pedantką. Wydawało mi się, że tę samą cechę widzę w mojej dziewczynie, ale tak naprawdę pewnie niewiele widziałem. Nagle dostrzegłem na powierzchni wody ciemne płaczki kurzu. Musiałem sam je tu przywlec. Spróbowałem je wyłowić, ale mi się wymykały. Para wypełniła całą łazienkę. Zanurzyłem się po szyję. I znów ten kurz, ale nie, tym razem było to coś innego. Na powierzchni unosiła się niezliczona masa czarnych punktów. Wytężyłem wzrok w białej parze mrówki. Wstałem, a wtedy coś zachrzęściło mi pod stopami. Na dnie wanny mrówki z kroplami wody spływały mi z włosów mrówki, w odpływie na płytkach, na kranie mrówki, wszędzie mrówki. Wytarłem się w pośpiechu, założyłem bieliznę i wybiegłem na korytarz. Co się stało? Moja dziewczyna wyjrzała z salonu. Mrówki w wannie. Mrówki? Zawołała matka, wybiegając z kuchni. Są w łazience, tłumaczyłem, a owady biegały mi po ciele. Uporczywie strząsałem je obiema rękami. Woda skapywała na podłogę. Matka z córką zbladły i wymieniły spojrzenia. To wtedy, to te czarne. Moja dziewczyna opadła na kolana. Matka zasłoniła usta mokrą dłonią. Wyglądała, jakby brało ją na wymioty. Pojawiły się znów, po 10 latach. Odezwał się niski głos. Nawet jeśli zburzycie tę szopę, nie zapomnij. To mówił ojciec, siedzący przed telewizorem. Otworzyłem szeroko oczy, a on klasnął w dłonie. Chciałem zapytać, co się stało, a wtem zagrzmiał komentator meczów. Punkt! Druga połowa 10 zmiany, a punktacja się wyrównuje. Ojciec energicznie pokiwał głową. Będzie dogrywka, powiedział. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl. Do usłyszenia.